Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Guillauma Musso zatytułowanej Wrócę po ciebie. Przełożyła Joanna Prądzyńska. Czyta Filip Kosior. Wzrastałem między książkami, zdobywając niewidzialnych przyjaciół na rozpadających się kartkach, którymi jeszcze dziś pachną mi dłonie. Carlos Ruiz Zafón. Cień wiatru. Prolog. Teraz albo nigdy. Nikt nic ci nie da. Trzeba brać samemu. Dialog z filmu Infiltracja Martina Scorsese. Człowiek często spotyka przeznaczenie, idąc drogami, którymi przed nim ucieka. La Fontaine. Wyobraźcie sobie. Nowy Jork. Gwarny Times Square. Krzyki, śmiechy, muzyka. Zapach popcornu, hot dogów, dymu. Neony, billboardy, świetliste reklamy na ścianach wieżowców. Korki, taksówki, syreny policyjne, klaksony. Tłum, który napiera, potrąca. Nieprzerwany strumień turystów, ulicznych handlarzy, kieszonkowców. Jesteś ziarenkiem piasku w tym tłumie. Masz 23 lata. 2 metry przed tobą idą chodnikiem twoja dziewczyna i twój najlepszy przyjaciel. Dziewczyna nazywa się Marisa. Spotykacie się od pierwszej klasy koledżu. Macie się pobrać pod koniec miesiąca. Z Jimmym znacie się jeszcze dłużej. Wychowywaliście się razem w robotniczej dzielnicy na południu Bostonu. Dziś są twoje urodziny. Marisa i Jimmy zorganizowali mały wypad na Manhattan, żeby ci sprawić frajdę. Przyjechaliście z Bostonu starym, rozpadającym się Mustangiem. Kończysz zaledwie 23 lata, ale wydaje ci się, że dokładnie wiesz, jaka będzie twoja przyszłość. Wydaje ci się beznadziejna. No cóż, wróżkom nie za bardzo spieszyło się nad twoją kołyskę. Mimo, że rodzice całe życie ciężko harowali, nie zarobili wystarczająco dużo pieniędzy, żebyś mógł pójść na studia. Po skończeniu szkoły pracujesz z Jimmym na różnych budowach. Twoja codzienność to worki z cementem, rusztowania, pot i reprymendy majstra. A jak spędzasz wolny czas? Po pracy wpadasz na piwo albo idziesz z Marisą do centrum handlowego, a 2 razy w tygodniu grasz z kolegami w kręgle. Teraz jesteś trochę oszołomiony i z głową zadartą do góry pozwalasz prowadzić się tłumowi, zahipnotyzowany światłami reklam. Na migających ekranach widzisz reklamy samochodów, za których kierownicą nigdy nie usiądziesz, zegarki warte 10 twoich pensji, ubrania noszone przez piękne kobiety, których nigdy nie spotkasz. A twoja przyszłość? Małżeństwo bez wielkiego uczucia, 2 lub 3 dzieci, ciężka charówka, żeby zwrócić pożyczkę za domek na przedmieściach, który nigdy ci się nie podobał. No i kręgle, piwo oraz nieustające przebudowywanie świata podczas dyskusji z Jimmym. Niestety skończy się na dyskusjach. Masz dopiero 23 lata, ale już wyznaczoną przyszłość, która ci nie odpowiada. Od dawna czujesz się inny niż ludzie, którzy cię otaczają. Nie żebyś pogardzał rodziną czy przyjaciółmi. Chodzi o co innego. Poniżenie z powodu biedy odbierasz jako permanentny afront. Zupełnie inaczej niż Marisa czy Jimmy, którzy lubią powtarzać, że może są biedni, ale przynajmniej szczęśliwi. Ale czy naprawdę tak czują? Trudno uwierzyć, że po drugiej stronie muru życie ma taki sam smak jak twoje. Wciąż idziesz szeroką ulicą, anonimowy członek ogromnego tłumu. Jimmy i Marisa odwracają się co chwila i dają ci znaki, sprawdzając, czy się nie zgubiłeś, ale ty rozmyślnie starasz się zostać trochę w tyle. Od kilku miesięcy prawie w sekrecie kupujesz książki. Czujesz nieodparte pragnienie wyniesienia się ponad swoje środowisko i zbudowania życia na innych zasadach niż te, na których oparli je twoi przyjaciele. Na iPodzie zastąpiłeś Rabi, Soul, Mozartem i Bachem. A kiedy jesteś w pracy, mimo żartów kolegów podczas przerwy śniadaniowej, przerzucasz w stronę New York Timesa. Powoli zapada wieczór. Wciąż obserwujesz ruchliwą ulicę. Z eleganckiego hotelu wychodzi młoda para. Oboje wsiadają do błyszczącego czerwonego kabrioletu. Wyglądają jak wyjęci wprost z reklamy luksusowej odzieży. W uśmiechu pokazują białe zęby i mają w sobie elegancję dzieci z dobrych rodzin. Cieszą się wszystkim, czego ty nigdy nie będziesz miał. Żyjesz w kraju, w którym chętnie się powtarza, że sukces w życiu człowieka zależy od niego samego, a mimo to nie całkiem czujesz się na swoim miejscu. Często w nocy przychodzi ci do głowy, co by było, gdyby uciec, zacząć wszystko od nowa, pójść na studia. zrealizować choć częściowo własny amerykański sen. Ale żeby to zrobić, musiałbyś zerwać ze swoim środowiskiem, z rodziną, rzucić narzeczoną, rozstać się z przyjaciółmi. A bardzo dobrze wiesz, że to jest niemożliwe. Czy naprawdę niemożliwe? Stojący na rogu 50. ulicy stary sprzedawca hot dogów nastawia radio na zaprogramowaną wcześniej rock'n'rollową stację. Na ulicy rozlegają się głośne dźwięki standardu Elvisa Presleya It's now or never. Teraz albo nigdy. Przechodzisz obok kiosku z gazetami. Rzucasz okiem na pierwszą stronę New York Timesa. W głowie masz gonitwę myśli. Pewnego dnia moje zdjęcie znajdzie się na pierwszej stronie tej gazety. Za 15 lat zobaczę w niej swoją twarz, przysięgam. Czy zdajesz sobie sprawę, na co się porywasz? Czy wiesz, że od teraz, aż do śmierci, każdej nocy będziesz myślał tylko o tym? O dniu, w którym skończyłeś ze swoim dotychczasowym życiem. O dniu, w którym opuściłeś wszystkich, którzy cię kochali. O dniu, w którym w nadziei zdobycia głównej wygranej straciłeś wszystko, co miałeś dotychczas. Teraz albo nigdy. Zagubiony w tłumie korzystasz z zielonego światła, żeby przejść na drugą stronę ogromnej alei. Ani Marisa, ani Jimmy nic nie zauważyli. Teraz albo nigdy. Dokładnie za 30 sekund twoja dziewczyna odwróci się i zobaczy, że zniknąłeś. Zniknąłeś. Na zawsze. Dokładnie za 30 sekund zacznie się twoje drugie życie. Największe i najdziwniejsze wyzwanie losu. Staniesz się kimś innym. Prolog drugi. Koniec jednej miłości. Ja ciebie kochałam. Ty byłeś we mnie zakochany. To nie to samo. Fragment dialogu z filmu Kobieta z sąsiedztwa François Truffaut. 10 lat później. Mała kawiarnia na West Side między Broadwayem a Amsterdam Avenue. Wnętrze urządzone szykownie, ale bez ostentacji. Wygodne fotele z ciemnej skóry, długi bar błyszczący chromami. W powietrzu unosi się delikatny zapach cynamonu, wanilii i miodu. Naprzeciw ciebie siedzi młoda kobieta w uniformie stewardesy. Celine Paladino. Rękawem ociera łzy, które płyną jej z zielono-złotych oczu. Znacie się ponad rok. Romans transatlantycki odbywający się w rytm lotów Paryż-Nowy Jork. Celine przebywa tę trasę co 2 tygodnie. To miłość, której nie planowałeś. Dziwne zauroczenie, które przeszło w stan łaski i pogrążyło cię w świecie dotąd tobie nieznanym. Powinieneś być najszczęśliwszym z mężczyzn. Ale ty nie jesteś zwyczajnym mężczyzną. Od początku wiesz, że pewnego dnia ją stracisz. Ten dzień nadszedł dzisiaj. Jeśli w miarę upływu czasu jesteś coraz bardziej zakochany, czujesz się jednocześnie coraz słabszy, a do tego nie wolno ci dopuścić. Nie wiesz jeszcze, że można być czułym i silnym jednocześnie. A poza tym jesteś przekonany, że ten romans opiera się na nieporozumieniu. Jeśli Celine cię kocha, to dlatego, że tak naprawdę cię nie zna. Któregoś dnia oczy jej się otworzą i zobaczy, że jesteś po prostu zwykłym skurwysynem z przerostem ambicji. Nie to jest jednak najważniejsze. Najważniejszy jest ten wewnętrzny głos, który wciąż ci mówi, że jeśli kochasz Celine, powinieneś ją opuścić, ponieważ przyszłość z tobą naraża ją na niebezpieczeństwo. Skąd to przekonanie? Nie wiesz, ale jest tak głębokie, że nie możesz go zlekceważyć. Patrzysz więc na Celine po raz ostatni. Na jej czekoladowy torcik kapią łzy. Gdy wchodziła do kawiarni, w której zwykle się spotykaliście, promieniała szczęściem na wiadomość, którą miała ci zaanonsować. Została przeniesiona do biur linii lotniczych na Manhattanie. Wreszcie będziecie mogli zamieszkać razem, mieć dzieci. Słysząc to, zesztywniałeś. Zamieszkać razem? Nie jesteś na to gotowy. Dzieci. Jak z rękawa wyciągnąłeś 1000 argumentów przeciw. To spowoduje, że przestaniecie ze sobą sypiać, obarczy was dodatkowymi obowiązkami, a w ogóle, co to za pomysł, żeby wszystko kręciło się wokół rodziny? Celine przyjmuje cię zdzielnie, ale zamiera. Zapada ciężka cisza. To dla ciebie za wiele. Nie możesz znieść jej rozpaczy. Chcesz wstać z fotela i wziąć ją w ramiona. Wtedy znów słyszysz wewnętrzny głos. Jeśli z nią zostaniesz, ona umrze. Więc starasz się nie patrzeć jej w oczy. Zwracasz spojrzenie na uciekających przed deszczem przechodniów. To koniec? Pyta Celine, wstając. Słowa nie przechodzą ci przez gardło. Kiwasz tylko głową. Dwa tygodnie później wracasz do tej kawiarni. Jeden z kelnerów wręcza ci kopertę. Rozpoznajesz pismo Celine. Chcesz otworzyć list, ale powstrzymujesz się. Wracasz do domu, czując, że ciężko ci będzie znieść dramat, do którego sam doprowadziłeś. Wkładasz do kartonowego pudła kilka osobistych rzeczy Celine, które zostawiła u ciebie i które noszą jeszcze jej ślad. Kilka sztuk ubrań, kosmetyczkę, buteleczkę perfum Cacharel, kieszonkowe wydanie Pięknej i Bestii. Zbiorek wierszy Aragona, CD z piosenkami Niny Simon, jakąś reprodukcję Modiglianiego, amerykański afisz z filmu Serce jak lód, grzebyk z szylkretu, japoński czajniczek do herbaty. No i jej ostatni list, nieotwarty. Wychodzisz na ulicę, na której stoi niewielki budynek, w którym mieszkasz, w Greenwich Village, tuż za Uniwersytetem Nowojorskim. Wrzucasz pudło do śmietnika na chodniku po przeciwnej stronie ulicy, starając się zachować obojętny wyraz twarzy. Jednak w nocy wychodzisz z domu na zimno po ten list. Nigdy go nie otworzysz, ale będziesz zawsze miał go przy sobie. Da ci złudzenie obecności, Celine. Może to dowód na to, że nie jesteś takim skurwysynem, na jakiego wyglądasz. Mijają lata. Rok, dwa, pięć lat. Wspinasz się po drabinie społecznej i osiągasz to, o czym marzyłeś. Jesteś sławny, jeździsz sportowymi samochodami, podróżujesz pierwszą klasą, spotykasz się z modelkami, występujesz w telewizji. Z czasem wmówisz sobie, że zapomniałeś o Celine. Ale bez niej będziesz zawsze samotny. Część pierwsza. Uciec. Rozdział pierwszy. Tego dnia. Nasi prawdziwi wrogowie to my sami. Bossuet. Manhattan. Sobota, 31 października 2007. 7:59, 57 sekund. Luksusowy jacht zacumowany przy brzegu rzeki Hudson. Ethan Whittaker korzysta z trzech ostatnich sekund snu. Śpi głęboko zawieszony we mgle krainy marzeń, którą lada chwila będzie musiał opuścić, żeby przeżyć koszmarny dzień. 7:59, 58 sekund. Już tylko dwie sekundy. W tym momencie jeszcze się nie zaczęła dziwaczna podróż, która poprowadzi go w tajemnicę i w cierpienie. Sekretna, samotna pielgrzymka, która go jednocześnie zniszczy i odrodzi, która skonfrontuje go z tym, czego się zawsze najbardziej bał, z tym, czego najbardziej żałował oraz z tym, czego w najbardziej szalony sposób pragnął. Czy wiecie, na co naprawdę was stać? A jeśli nie wiecie, co bylibyście gotowi poświęcić, żeby się tego dowiedzieć? 7:59, 59 sekund. Ostatnia sekunda przed przebudzeniem. Ostatnia sekunda przed przebudzeniem. A gdyby się okazało, że wszyscy gonimy za czymś, co od dawna jest w naszym posiadaniu? 8:00. Ethan gwałtownie drgnął na odgłos budzika. Wyciągnął rękę i kilka dobrych sekund macał wokoło dłonią, zanim udało mu się przerwać coraz głośniejszy brzęk. Zwykle dźwięk budzika zachęcał go do działania, ale dziś było odwrotnie. Długo dochodził do siebie. Czuł się, jakby miał gorączkę. Brakło mu tchu, jak po intensywnym wysiłku. W gardle czuł suchość, jakby nie pił od wielu dni. Czuł mdłości i przeszywający ból w całym odrętwiałym ciele. Chciał otworzyć oczy, ale szybko z tego zrezygnował. Powieki miał zlepione, głowa mu pękała i miał wrażenie, że ktoś wwierca mu w czaszkę niewidoczne wiertło. Cóż to takiego robił wczoraj wieczorem, za co trzeba aż tyle zapłacić? Starał się uspokoić gwałtowne bicie serca. Nad ludzkim wysiłkiem otworzył oczy. Przez okrągłe okna małego jachtu wpadało łagodne światło, podkreślając błyszczącymi refleksami jasny ton boazerii. Kabina, w której leżał, była przestrzenna i bardzo wygodna. Zajmowała całą szerokość łodzi. Urządzona była luksusowo, nowoczesny design i technologia. Wielkie łóżko, zastosowanie high-tech w architekturze wnętrza, surowa linia mebli. Ethan leżał z podwiniętymi nogami, zwrócony twarzą do okna. Nagle poczuł, że nie jest w łóżku sam. Gwałtownie odwrócił się i zamrugał oczami. Kobieta. No, przynajmniej. Damska sylwetka owinięta była satynowym prześcieradłem, spod którego wystawało jedynie nagie ramię obsypane drobnymi piegami. Ethan nachylił się nad nią. Owalna, delikatna twarz, w części zasłonięta długimi kasztanowymi pasmami włosów rozsypanymi na poduszce. Czy ja ją znam? Nękany straszliwą migreną, Ethan starał się przypomnieć sobie, kim ona może być i w jakich okolicznościach wylądowała u niego w łóżku, ale nic z tego. W głowie miał pustkę. Jego pamięć zachowywała się jak program, który nie otwiera się mimo wpisania dobrego hasła. Zdenerwował się i postarał skupić. Pamiętał, że wyszedł z pracy pod wieczór, wpadł na drinka do socjalisty, nowego modnego baru na West Street. Atmosfera tam przypominała Hawanę z lat 40. Wypił jedno mojito, potem drugie, trzecie, a potem pustka. Żeby nie wiem jak się wysilał, dalej już nic nie pamiętał. Cholera. Przez chwilę miał ochotę obudzić ślicznotkę, żeby mu odświeżyła wspomnienia. Ale zrezygnował, gdy pomyślał, że z pewnością by się pokłócili. Wyszedł po cichu z łóżka i niepewnym krokiem ruszył wąskim korytarzykiem do łazienki. Kabina prysznica wyłożona była płytkami z egzotycznego drewna i urządzona tak jak sauna. Przekręcił kurek na pozycję oznaczoną hammam i prawie natychmiast oszklone pomieszczenie wypełniło się ciepłą, wilgotną parą. Przyłożył ręce do głowy i zaczął sobie masować skronie. Tylko nie wpadaj w panikę. Ta chwilowa utrata pamięci nieco wytrąciła go z równowagi. Nienawidził myśli, że zrobił coś, co wymknęło się spod jego kontroli. Zwłaszcza, że w każdej książce, którą napisał, na każdej konferencji i w każdym programie telewizyjnym powtarzał, że w życiu najważniejsze jest poczucie odpowiedzialności i panowanie nad jego biegiem. Róbcie państwo tak, jak mówię, ale nie róbcie tego, co ja robię. Powoli się uspokoił. Biorąc pod uwagę kaca, jaki go męczył, nie trzeba było być wróżką, żeby odtworzyć sobie przebieg wczorajszego wieczoru. Zrobił pewnie rundkę po barach, od co? Zbyt wiele alkoholu, a może nie tylko alkoholu. A dziewczyna? Pewnie jakaś modelka spotkana w dyskotece, którą musiał poderwać, kiedy jeszcze był w miarę przytomny. Popatrzył na zegarek. Było dość późno. Zakręcił dopływ pary i puścił na siebie strumień lodowatej wody, mając wątłą nadzieję, że szok termiczny przywróci mu pamięć. Gdy znalazł się z powrotem w sypialni, tajemnicza nieznajoma wciąż mocno spała. Przez chwilę stał nieruchomo, zafascynowany kontrastem między białością jej skóry, a miedzianymi refleksami we włosach. Wytarł się ręcznikiem, spoglądając na damskie fatałaszki rozrzucone na podłodze. Bielizna od Victoria's Secret, czarna wycięta suknia od Dolce & Gabbana, ozdobiona kryształkami para pantofli od Jimmy'ego Choo. Wszystko z najwyższej półki. Coś tu jednak się nie zgadzało. Dziewczyna była zbyt piękna, miała zbyt dużo klasy, żeby nie pamiętał, jak ją poznał. Na fotelu leżała kopertowa torebka z monogramem. Bez zapału zajrzał do środka. Nie było w niej żadnego dokumentu z nazwiskiem, nawet prawa jazdy, które poinformowałoby go, kim jest śpiąca królewna. Tylko okulary przeciwsłoneczne, puderniczka, 2 100-dolarowe banknoty i mała złożona kopertka, która mogła zawierać kokainę. Zdenerwował się i zamknął torebkę. A jeśli to Colgirl? Musiał wziąć pod uwagę taką ewentualność. Nie to, żeby wątpił w swoje uwodzicielskie zdolności. Wiedział, że umie czarować kobiety, ale nie wtedy, kiedy był kompletnie pijany. Nie o 4 nad ranem i nie tak, żeby w ogóle o tym nie pamiętać. Z tym, że od czasu, kiedy stał się znany i często występował w telewizji, a także odkąd mieszkał na jachcie, na jaki mógł sobie pozwolić wyłącznie milioner, nie musiał bardzo się wysilać, żeby zdobyć kobietę. Była to jedna z dobrych stron popularności. Zdawał sobie z tego sprawę, mimo że niekiedy trochę go to smuciło. Tak czy inaczej, jeśli ta kobieta jest profesjonalistką, trzeba jej zapłacić. Ile to może kosztować? $1000? 5000? 10? Nie miał zielonego pojęcia. Po zastanowieniu wybrał rozwiązanie pośrednie i wsunął do koperty 4 banknoty po $500. Kopertę położył w widocznym miejscu na stoliku nocnym. Nie było czym się chwalić, niestety, ale tak się stało. Takie jest życie. Wolałby porozmawiać, usprawiedliwić się, ale było dość późno i postanowił potraktować to jako wymówkę. Nie miał czasu na rozmowy. Zresztą już od paru lat nie miał czasu na dyskusje z kobietami. Kiedyś faktycznie był taki ktoś, ktoś zupełnie inny. Ale to było bardzo dawno temu. Wyrzucił z pamięci obraz tej kobiety. Dlaczego akurat teraz pomyślał o niej po wielu latach, odkąd postanowił wymazać ją ze swego życia? Znów popatrzył na zegarek i szybko wbiegł po schodach na górny pokład, przekonany, że skutecznie wywinął się z całej tej nieprzyjemnej historii. Salon z wielkimi panoramicznymi oknami, w którym stała kremowa skórzana kanapa, Tak jak pozostałe pomieszczenia na jachcie, był elegancki i jasny. Mała jadalnia, umeblowana sprzętami z litego dębu i lakierowanego szkła, przylegała do całkowicie wyposażonej kuchni, prostej i funkcjonalnej. Ethan wziął do ręki flakon z wodą toaletową, który stał na półce między dwoma zdjęciami. Na jednym widać było Ethana w towarzystwie Baracka Obamy, na drugim właściciel jachtu stał obok Hillary Clinton. Skropił się płynem pachnącym po męsku tytoniem i wyprawioną skórą. Był dumny z tego, że jest mężczyzną. Odrzucał aktualną tendencję niektórych mężczyzn odkrywających w sobie kobiece cechy. Co za głupoty. Tego ranka miał wziąć udział w ważnym programie NBC. Musiał wyglądać dokładnie tak jak człowiek, którego obraz cierpliwie budował przez lata. Czyli widzowie powinni w nim dostrzec od razu pełnego zrozumienia dla ludzkiej natury terapeutę, rzetelnego zawodowo, luźnego w obyciu, kogoś między Freudem, Matką Teresą i George'em Clooneyem. Otworzył szafę i wyjął swój ulubiony garnitur. Był to garnitur od Prady, z mieszanki wełny i jedwabiu, do którego dopasował koszulę typu Oxford i parę butów od Santoniego. Zawsze mieć na sobie ubrania za co najmniej 4000 dolców. To była reguła, jeśli chciało się uchodzić za prawdziwie eleganckiego. Stanął przed lustrem, zapiął jeden guzik w marynarce, rada Toma Forda, aby natychmiast wyglądać na o 10 kilo szczuplejszego, i wydał nonszalancko usta w taki sposób, jak to uczynił, pozując rok wcześniej dla Vogue'a, do numeru poświęconego osobistościom nowojorskim. Z kolekcji zegarków wybrał model Hamptons, a na koniec wyjął z szafy płaszcz Burberry. W głębi duszy wiedział, że cały ten luksus nic nie znaczy i że jest nawet trochę śmieszny. Ale przecież mieszkał na Manhattanie. Trzeba było dbać o wygląd zewnętrzny, zwłaszcza, że dziś wszystko kończy się na pozorach. Wszedł do kuchni i ugryzł kawałek bajgla, po czym wyszedł na pokład. Bryza z nad Zatoki Nowojorskiej rozwiała mu włosy. Włożył na nos okulary przeciwsłoneczne, leciutkie, wygodne, po czym przez chwilę podziwiał wstający dzień. Maleńki port w North Cove był nieznany większości ludzi. Ta prześliczna enklawa, dwa kroki od Battery Park i Ground Zero, leżała w samym sercu miasta. Otoczony 4 wieżami z granitu i szkła, port World Financial Center był dokładnie naprzeciw eleganckiego centrum handlowego ozdobionego wielką szklaną ścianą, za którą znajdował się zimowy ogród pełen wielkich palm. Z iPodami na uszach grupa biegaczy w najmodniejszych sportowych strojach kończyła właśnie rundkę, patrząc na Ellis Island i Statuę Wolności. Ethan zapalił papierosa trochę im na przekór, jednocześnie zacierając ręce, żeby się nieco ogrzać. Mimo wszystko wiatr był silny, ale Ethan lubił takie rześkie jesienne poranki. Popatrzył w niebo. Zobaczył samotną, dziką gęś, która leciała dość nisko. Poczytał to sobie za dobrą wróżbę. Prawda, że poranek był dziwny, ale teraz Ethan poczuł przypływ energii. Był gotów zacząć nowy dzień, który z pewnością okaże się piękny.
Dzień dobry, panie Whittaker.
Przywitał go strażnik portowy, kiedy Ethan wszedł na niewielki parking. Ale Ethan mu nie odpowiedział. Stał jak wrośnięty w ziemię przed swoim samochodem, ostatnim modelem dwudrzwiowego Maserati, czarno-srebrnym pociskiem wyglądającym niczym drapieżne zwierzę. Był załamany. Samochód wyglądał strasznie. Cały przód wgnieciony, lewy błotnik powykrzywiany, felga kompletnie zniszczona, drzwi porysowane. To niemożliwe. Nie przypominał sobie, żeby miał wypadek. Ostatnim razem, kiedy wysiadł z samochodu, karoseria błyszczała jak brylant, co podkreślało jeszcze jego opływową linię. Znów poczuł dreszcze. Coś poważnego musiało się stać tej nocy. Coś, czego w ogóle nie pamiętał. Denerwujesz się bez sensu, jak zwykle. Upiłeś się i wjechałeś na barierkę, to wszystko. W poniedziałek odda wóz do warsztatu i auto będzie jak nowe. Wyskoczy z $10,000 i już. Pieniądze na szczęście nie stanowiły problemu. Ethan otworzył drzwiczki samochodu, usiadł za kierownicą i od razu poczuł się bezpiecznie, jak w wygodnym futerale zrobionym z egzotycznego drewna i z delikatnej włoskiej skóry. Przez chwilę słodki zapach luksusu wydawał się go uspokajać, ale nie trwało to długo. Zrobiło mu się żal, że nie obudził młodej, rudej kobiety, która spała obok niego w łóżku. Jeśli się zastanowić, była to może jedyna osoba, która wiedziała, co stało się poprzedniego wieczoru. Ethan zawahał się. Może wrócić na jacht. Ale zrezygnował. Czy naprawdę chciał wiedzieć? Nie był tego zbyt pewien. To była przeszłość, a od 15 lat nauczył się natychmiast o niej zapominać. Przekręcił kluczyk w stacyjce i właśnie miał wyjechać z parkingu, kiedy oczami wyobraźni znów zobaczył, jak przez mgłę sylwetkę kobiety w łóżku. Przyszło mu do głowy coś okropnego.
A jeśli ta młoda osoba o kasztanowych włosach? A jeśli ona nie żyje? Nie, to był absurd. Dlaczego przyszło mu do głowy coś takiego? Dziś rano przecież wyraźnie czuł łagodny, ciepły powiew jej oddechu. Był tego prawie pewien. Prawie, ale niezupełnie pewien. Zacisnął pięści i opadł na kierownicę. Mówisz głupstwa. Znów wracała do niego stara obsesja, która rozwijała się w nim stopniowo w miarę odnoszenia sukcesu i powiększania się stanu jego konta w banku. Obsesja strachu, że straci w jednej chwili to, do czego dochodził przez 15 lat. Przestań się zamartwiać tymi głupimi wymysłami. Rozkaz, który wydał sam sobie, podziałał jak wstrząs elektryczny i jej tan prawie natychmiast odsunął od siebie złe myśli. Uspokoił się. Tym razem naprawdę wyjechał z parkingu, przyciskając prawie do deski pedał gazu, głównie żeby usłyszeć wysokie obroty 400 koni wspaniałego motoru V8. Czeka go z pewnością doskonały dzień. Był tego pewien. Wielki dzień. Szalony dzień. Rozdział drugi. Zagoniony mężczyzna. Dobrze wiem, przed czym uciekam, ale nie wiem, czego szukam. Montaigne. Manhattan. Sobota, 31 października, 8:53. All along the Watchtower. Akordy gitary Jimiego Hendrixa, doskonale brzmiące w 11 głośnikach samochodu, wdarły się w głuchy, uspokajający odgłos pracującego motoru. Wciąż wciskając gaz do dechy, Ethan przeciął jak strzała dzielnicę biznesową, w której w tygodniu panował monstrualny ruch, a która obecnie w sobotni ranek była kompletnie wyludniona. Kierował się do centrum miasta. Niewiele było trzeba, aby wróciła mu pewność siebie. Szybki samochód, błękitne niebo, odbłyski słońca na ścianach szklanych wieżowców. Wszystko wokół na wyścigi starało się uczynić Nowy Jork wspaniałym miastem. A Ethan uwielbiał Nowy Jork. Miasto, w którym człowiek czuje się jak u siebie, kiedy pochodzi znikąd. Jednak tego ranka wyczuwał coś dziwnego. Ulice wyglądały sztucznie jak dekoracja filmowa. To nie był normalny Nowy Jork. Ethan zmarszczył brwi, popatrzył na przechodniów, na budynki. Nie, nie zauważył niczego niezwykłego. Nerwowo podregulował radio, żeby znaleźć jakąś lokalną stację. Na Manhattanie tysiące kierowców taksówek przerwało tego ranka pracę na 48 godzin, żeby zaprotestować przeciwko projektowi Rady Miejskiej, która chce wprowadzić obowiązkowy nawigator GPS i terminale kart bankomatowych. Oto więc czego mu brakowało. Dlaczego mógł jechać tak płynnie? Taksówki. Manhattan nagle bez chmary żółtych samochodów wyglądał, jakby stracił duszę. Według taksówkarzy jest to zamach na ich prywatne życie. Obawiają się, że wprowadzenie tych systemów jako obowiązkowych narazi ich na koszty i umożliwi władzom ciągłą kontrolę nad ich przemieszczaniem się. Według TATA.com LTD strajkuje prawie 100% taksówkarzy, powodując poważne perturbacje. Na lotniskach Kennedy'ego i Newark, jak również na Pennsylvania Station, kolejki są coraz dłuższe. Ethan rzucił okiem na zegar na tablicy rozdzielczej i skrzywił się. Miał brać udział w nagraniu na żywo słynnego porannego programu Saturday in America. Był to program renomowany, który w przedpołudniowych godzinach weekendu oglądało ponad 6 milionów widzów. Za każdym razem, gdy brał w nim udział, sprzedaże jego książek i DVD biły rekordy, a lista oczekujących na staże i konferencje, jakie organizował, była coraz dłuższa. Tak słynną postacią stał się w mediach prawie z dnia na dzień 3 lata temu. Nawet jeśli czasem ludzie zwracali się do niego per panie doktorze, Ethan nie był żadnym lekarzem. Miał zamiar studiować medycynę w Seattle, ale po 4 latach studiów zrozumiał, że jeśli o niego chodzi, nie tędy droga. Szkoły medyczne były drogie i trwały zbyt długo. Zresztą wcale nie interesowało go środowisko lekarskie. Nie za bardzo również widział siebie jako zwykłego internistę, leczącego przez całe życie jakieś katary i migreny. Natomiast to, co wydało mu się od razu niezwykle atrakcyjne, dotyczyło bezpośrednio lub w przybliżeniu psychologii. Szybko zdał sobie sprawę, że miał gadane i że los obdarzył go darem perswazji. Dlaczego więc nie wykorzystać własnego talentu, zajmując się tym, co naprawdę go pasjonowało, czyli skomplikowanymi meandrami ludzkiej duszy? Ale ponieważ był pragmatykiem, a nade wszystko pragnął sukcesu, postanowił wynaleźć coś, na co byłaby moda. Zauważył w książkach i w mediach, że ludzie zaczynają się interesować nowymi tematami, jak rozwój osobisty, ewolucja wewnętrzna, jak być szczęśliwym, jak żyć lepiej, jak mieć szacunek dla samego siebie. Zrozumiał, że rozwijające się nowe dziedziny psychologii są okazją, którą powinien chwycić w locie. Przerwał studia i otworzył mały gabinet psychoterapii na granicy Morningside Heights i wschodniego Harlemu. Przez lata leczył tam zwykłych ludzi cierpiących na depresję, nałogi, artretyzm i bóle pleców. Teraz, z perspektywy czasu, wiedział, jak bardzo ważny był dla niego ten okres. Kontakt z przeciętnymi ludźmi z tamtych dzielnic wiele go nauczył. Był drogocennym dodatkiem do nabytej wiedzy z psychologii. Zmusił go do czytania, do brania udziału w seminariach różnych przewodników duchowych, trenerów organizujących ludziom życie i innych guru rozwoju osobistego. Na podstawie tej wiedzy, czerpanej z rozmaitych źródeł, zbudował własną metodę bazującą na pomysłach zarówno wypróbowanych, jak i nowatorskich. Stosował technikę pozytywnego myślenia, terapię behawioralną, sofrologię, zabawę w odgrywanie ról, teatr, psychodramę, luminoterapię, akupunkturę, komunikację afektywną. Jako jeden z pierwszych na Manhattanie zaproponował metodę walk and talk, polegającą na zmuszaniu pacjentów do zwierzeń podczas spacerów po Central Parku. Nieważne, że niektóre z jego metod nie miały solidnej bazy naukowej. Skoro okazały się skuteczne, nie było powodu, żeby ich nie stosować. 4 lata temu w jego życiu wydarzyło się coś niesamowitego. Pewnego wieczoru, gdy zamykał gabinet, zjawiła się u niego tajemnicza kobieta z około 10-letnim chłopczykiem. Mimo, że miała na głowie chustkę, a na nosie ciemne okulary, Ethan od razu rozpoznał Loretę Crown, producentkę i animatorkę słynnego talk show, który nosił jej nazwisko. Jak ta Afroamerykanka, jedna z najbogatszych i najbardziej wpływowych kobiet show biznesu, wylądowała w jego skromnym gabinecie w Harlemie? Okazało się, że stało się to za sprawą jej gosposi, którą kilka miesięcy wcześniej Ethan 3 seansami akupunktury wyleczył z chronicznych migren. Gosposia zaczęła o tym opowiadać i jej słowa doszły do pracodawczyni. Loretta przyszła po poradę w sprawie synka, który 2 lata wcześniej w tragicznych okolicznościach utracił ojca i od tej chwili cierpiał na nerwicę pourazową. Jak do tego doszło? Otóż podczas przejażdżki łodzią ojciec ustąpił synowi, który marzył o tym, żeby choć na chwilę stanąć przy sterze. Ojciec w tym czasie zaczął zwijać żagle. Nagły podmuch wiatru pozbawił go równowagi, wpadł do wody, a chłopiec, nie wiedząc co zrobić, żeby zatrzymać żaglówkę, rzucił się za nim do zimnego Atlantyku. Godzinę później, gdy wyłowiła ich straż przybrzeżna, okazało się, że tylko dziecko przeżyło. Od czasu tego okropnego wypadku chłopca męczyło ogromne poczucie winy. Miał ataki niepokoju, koszmarów i dręczących flashbacków, które kazały mu wciąż przeżywać wszystko na nowo. Kiedy matka przyprowadziła go do Ethana, chłopiec cierpiał na bezsenność, miał gorączkę, nie mógł się skoncentrować i od miesięcy nie chodził do szkoły. Loretta Crown była z nim u najsłynniejszych psychologów wschodniego wybrzeża, ale ani antydepresanty, ani beta-blokery, ani hipnoza nie uwolniły dziecka od jego problemów. Ethan miał szczęście i intuicję. 5 seansów ruchów gałki ocznej, które poprowadził z chłopcem, umożliwiły dziecku przeżyć jeszcze raz ten straszny moment, w ten sposób oczyszczając pamięć, że mózg strawił wreszcie przeżytą tragedię. Gdy jej syn wyzdrowiał, Loretta Crown z wdzięczności postanowiła pomóc Ethanowi. Namówiła go do tego, aby napisał książkę o swoich doświadczeniach terapeuty, a potem zaprosiła go do swego programu. Występowała w telewizji już ponad 20 lat. Była królową talk show i prawdziwą instytucją. Jej program był nadawany na ponad 150 lokalnych kanałach, wszystkich należących do związków zawodowych. W dni wysokiej oglądalności patrzyło na nią ponad 15 milionów widzów, z czego 80% stanowiły kobiety. Tak jak Larry King była ikoną kultury masowej i miała poważny wpływ na decyzje milionów widzów. Kiedy zareklamowała książkę Ethana, znalazła się ona błyskawicznie na 1. miejscu list bestsellerów. Nastąpiły liczne artykuły w prasie, po których zaczęto go zapraszać do innych audycji radiowych i telewizyjnych. W niecałe 5 roku stał się tak popularny, że gdy tylko w telewizji robiono program dotyczący psychologii, zawsze go zapraszano. Ethan chwycił piłkę w locie i stał obecnie na czele małego imperium finansowego. Hojnie dzielił się doświadczeniami w książkach, na konferencjach, organizując niezwykle kosztowne staże, zakładając strony internetowe, wydając DVD, audiobooki, kalendarze Zen czy CD z ćwiczeniami relaksacyjnymi. Niedawno wiele uniwersytetów zaproponowało mu nawet, aby zrobił serię wykładów o szczęściu, które stały się bardzo modne na wielu wydziałach, odkąd młody psycholog Talben Shakar spopularyzował ten temat w Harvardzie. Będąc na wizji, Ethan wzbudzał powszechne zaufanie. Miał przyjemną aparycję, charakteryzowała go pewność siebie, ale nie arogancja. Nigdy nie aspirował do pozycji duchowego guru, przez co jeszcze bardziej był wiarygodny. To, co mówił, dopracowane i pełne zdrowego rozsądku, świetnie trafiało do przekonania miotanego setkami wątpliwości współczesnego człowieka. Zachęcał ludzi, aby starali się leczyć metodami naturalnymi i unikając antydepresantów, nawet jeśli on sam jechał przez cały czas na Prozaku. Głosił zalety prostego sposobu życia, warunkowanego umiarkowaną konsumpcją, mimo że sam żył w ostentacyjnym luksusie. Podkreślał wagę rodziny, przyjaciół, aktywności społecznej, choć był kompletnym samotnikiem. Zróbcie tak, jak mówię. Wjeżdżając na Broadway, Ethan wrzucił niższy bieg. Choć było już późno, chciał przejechać przez Times Square. Ostatni porachunek z przeszłością. Dziś mijało 15 lat od momentu, kiedy zrezygnował ze swego dawnego życia, zamierzając stać się kimś zupełnie innym. Zatrzymał się przed Mariotem, powierzył klucze człowiekowi, który zajmował się parkowaniem samochodów, ale nie wszedł do hotelu, tylko przeszedł na drugą stronę ulicy. Times Square był prawie pusty. Pośrodku ulicy grupa Japończyków na lekkim gazie robiła sobie zdjęcia, wykrzykując co chwila "Jatta!" słowa z ich ulubionego serialu telewizyjnego. Ethan zapalił papierosa. Dystrybutor z prasą stał wciąż w tym samym miejscu jak w jego wspomnieniach. Wsunął monetę i wyciągnął egzemplarz New York Timesa. Rozłożył gazetę i wyjął strony Art and Culture, zaczynające się od jego wielkiego zdjęcia i tytułu "Psycholog, który uwiódł Amerykę". Artykuł miał się ukazać za tydzień, ale dzięki znajomościom Ethan przyspieszył jego publikację, żeby nastąpiła dokładnie w dzień jego prywatnej rocznicy. Przebiegł artykuł oczami. Autor wyrażał się o nim bardzo przychylnie i tekst brzmiał jak konsekracja. Ethan zacisnął pięść i uderzył nią w metalową ściankę kabiny telefonicznej. Ha! Udało mu się. Dotrzymał danej sobie obietnicy. Dokładnie po 15 latach jego zdjęcie znalazło się na pierwszej stronie New York Timesa. Osiągnął szczyt, startując z niczego, a jak mówią mieszkańcy Nowego Jorku, jeśli udało ci się tutaj, uda ci się wszędzie. Po drugiej stronie ulicy dwóch robotników zmieniało szybę w wystawie Virgin Megastore. Patrząc na nich, Ethan zobaczył siebie sprzed 15 lat, kiedy pracował na budowie z Jimmym. Po raz pierwszy tak naprawdę uświadomił sobie przebytą drogę. Ta sama ulica, przez którą przebiegł 15 lat temu. 15 metrów dzieliło go od przeciwległego chodnika. 15 lat od sławy. Wspomnienia zaczęły go osaczać. Odepchnął je. Oczywiście, żeby dojść do tego, do czego doszedł, musiał poświęcić wszystko. Także przyjaciół. Jednak gra była warta świeczki. Patrząc na sznur samochodów płynący na południe, poczuł melancholię. To jednak dziwne, że nie ma z kim podzielić się tak wielkim sukcesem. Na sekundę pojawiła się przed nim wizja, wpatrzone w niego zielone oczy Celine. Dziewczyna zamrugała i wizja znikła. Serce Ethana zabiło szybciej. Poczuł się zagubiony. Weź się w garść, życie jest piękne, masz wszystko, czego pragniesz, a dobrze wiesz, że dziś wszyscy są samotni. W naprawdę ciężkich momentach człowiek jest sam. Jest sam, kiedy kończy się miłość. Jest sam, kiedy rano wdziera się do jego domu policja. Jest sam, siedząc naprzeciw lekarza, który mu oznajmił, że ma raka. Jest sam, kiedy zdycha. Ethan wysilił się, żeby odegnać te myśli. Żeby uniknąć przygnębienia pojawiającego się regularnie po wielkim sukcesie, powinien za wszelką cenę wyznaczyć sobie na nadchodzące lata nowy cel. Zastanowił się przez chwilę. Polityka? Już kilka razy namawiano go, aby współpracował z Radą Miejską. Jeśli by się naprawdę w to wciągnął, z pewnością mógłby zostać kiedyś merem Nowego Jorku. Nie teraz, ale podczas następnych wyborów, za 8 lat. Oto o czym myślał, kiedy w kieszeni zawibrował mu BlackBerry. To producentka NBC denerwowała się, że go jeszcze nie ma. Ethan przeszedł pieszo kilka przecznic, które dzieliły go od Rockefeller Center. Idąc Piątą Aleją, skręcił między ulicami 49 i 50 i wszedł do Chanel Gardens, wysadzanego kwiatami przejścia prowadzącego do Tower Plaza. Wiatr szarpał flagami i deformował doskonałą symetrię tryskającej z fontan wody. Program dzisiejszego ranka wyjątkowo nagrywano nie w studio GE Building, ale w plenerze z publicznością. Na słynnej esplanadzie, 2 kroki od ślizgawki pod wzrokiem promiennego Prometeusza z brązu. Ethan ledwo miał czas zajrzeć do charakteryzatorni, kiedy już musiał stanąć na planie przed Madeleine Devin, gwiazdą dziennika porannego. Wywiad z nim miał trwać 5 minut i zaplanowano go na moment przypadający między koncertem Jamesa Blunta, transmitowanym na żywo, a wiadomościami na temat tajemniczego zniknięcia Allison Harrison, skandalizującej spadkobierczyni koncernu Green Cross, znanej ze swego trybu życia. Koniec przerwy na reklamę. Będą na wizji za 30 sekund. Madeleine Devin w jasnym, obcisłym kostiumie po raz ostatni przegląda notatki. twarz lalki, zęby jak z porcelany i blond włosy zebrane w koczek na karku. Charakteryzatorka przypudrowała ją po raz ostatni i oto prezenterka wymuskana i elegancka oznajmiła. Nasz następny gość będzie mówił przede wszystkim o inteligencji emocjonalnej i szacunku dla samego siebie. Jego rady pomagają nam przeżyć ciężkie chwile i patrzeć na życie tylko od dobrych stron. Jego książki znajdują się na listach bestsellerów i obiecują nam wyjawienie tych cech naszej osobowości, których istnienia nawet nie podejrzewaliśmy. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przedstawię. Ethan Whittaker. Ethan podszedł do fotela przy akompaniamencie oklasków. Niełatwo zwrócić na siebie uwagę publiczności, gdy występuje się zaraz po Jamesie Blancie, ale już on wie, jak dać sobie radę. Ten jego nieodparty urok. Plan Saturday in America miał w założeniu pokazywać przytulne wnętrze. Przed każdym gościem stał kubek z gorącą kawą, a na środku stołu koszyk ze świeżymi bułeczkami i owocami. Miało to wyglądać jak śniadanie w gronie dobrych znajomych. Madeline Devine zaczęła swoją kwestię przyjacielskim tonem. Saturday in America nadawano w porze największej oglądalności i jego skuteczność opierała się na wzajemnym porozumieniu realizatorów i uczestników. Dlatego Ethan wiedział, że może nie obawiać się pytań pułapek. Najważniejsze, być przekonującym i się uśmiechać. Rozluźnił się i swobodnie przygotował na dziesiątki razy wypróbowany już dialog. Prezenterka. W pańskich książkach i wykładach podkreśla pan często konieczność pozytywnego nastawienia do życia. Ethan. To prawda. We własnym interesie musimy wyrzucać z siebie negatywne myśli. Widzieć szklankę raczej do połowy pełną niż w połowie pustą. Aby to osiągnąć, powinniśmy pozbyć się uprzedzeń wobec siebie samych. One przeszkadzają nam iść do przodu. Wyeliminujmy zwątpienie z wachlarza naszych pojęć. Nie wolno nam myśleć chciałbym. Musimy myśleć chcę. Nie mógłbym, ale mogę. Przez ciągłe powtarzanie tych samych zdań Ethan czuł się jak jakaś maszyna. Prezenterka. Nie trzeba mylić pojęcia przyjemności z pojęciem szczęścia, prawda? Ethan. Prawda. Poszukując zwykłej przyjemności, nie zdobędziemy trwałego szczęścia. Prawdziwe szczęście buduje się, zwracając się ku bliźniemu, dając z siebie wszystko w trwałym związku, angażując się w przyjaźń, w miłość, uczestnicząc w różnych akcjach charytatywnych. Indywidualizm to iluzja. Dopiero gdy staramy się uszczęśliwić drugą osobę, sami możemy osiągnąć szczęście. Tyle pięknych zdań, żadne z nich nie odnosiło się do niego. Ach, jak łatwo było odgrywać profesora, dzielić się z ludźmi tymi perełkami mądrości, zastosować to wszystko we własnym życiu, to zupełnie inna sprawa. Ethan. Żyjemy w społeczeństwie coraz bogatszym, ale niekoniecznie coraz szczęśliwszym. Prezenterka. Dlaczego pan tak mówi? Ethan. Nie wie pani, Madeline, że nasz kraj konsumuje 3/4 światowej produkcji antydepresantów? Prezenterka. Czy jest metoda na wyjście z tej spirali? Ethan. Tak. Należy żyć na co dzień bardziej sensownie. Prezenterka. To znaczy? Ethan. Madeline. Czy nigdy pani nie miała wrażenia, że własne życie wymyka się pani z rąk? Że świat, w którym pani żyje, jest nic nie wart? Żyjemy w świecie, w którym nasze pragnienia zależą od reklamy. Nasza konsumpcja od tego, co ma lub czego nie ma nasz sąsiad, a nasze myśli od tego, co widzimy w telewizji. Coraz częściej Ethan był znużony, uczestnicząc w tym medialnym cyrku. Ale czy mógł zrobić inaczej, kiedy sukces kształtowała konkurencja i wizerunek, jaki się miało w oczach publiczności? Prezenterka. Czy jest jakaś recepta na szczęście? Ethan. Musimy mieć odwagę się zmienić. Odważyć zagrać główną rolę w sztuce naszego własnego życia. Spróbować poznać siebie samego. Prezenterka. Czy wszyscy mogą osiągnąć szczęście? Ethan. Myślę, że przeznaczenie nie istnieje. Ponosimy 100% odpowiedzialność za to, co nam się przydarza. Myślę również, że każdy człowiek ma w sobie zdolność do osiągnięcia szczęścia i że powinien tę zdolność rozwijać. Ethan zamrugał oczami, maskując ziewnięcie. Rezultat nieprzespanej nocy. Musi się bardziej skoncentrować. Nie lubił programów na żywo, bo najmniejsze potknięcie mogło okazać się fatalne. Jeśli udane wystąpienie w telewizji mogło człowieka wynieść na szczyt, to nieudane mogło złamać jego karierę. Przez kilka chwil od tak dla zabawy zaczął wyobrażać sobie najgorsze sytuacje. Co by się stało, gdyby wymsknęło mu się coś niestosownego na temat mniejszości etnicznych, kobiet, religii czy seksu? Co by się stało, gdyby powiedział na przykład: wie pani, Madeline, wczoraj wieczorem zaliczyłem call girl i byłem tak zalany, że wracając do domu skasowałem swój samochód. Przez dzień czy dwa ten fragment wywiadu szedłby bez przerwy w telewizji, na YouTube i Daily Motion, rujnując jego wiarygodność jako psychologa terapeuty. stałby się znów częścią anonimowej masy biedaków. Zrobił wysiłek i postarał się skupić. Rzucił okiem na monitor. Jego błękitna koszula bardzo dobrze wyglądała na ekranie. A dzięki kremowi samoopalającemu miało się wrażenie, że właśnie wrócił z wakacji. I z przekonaniem powiedział: Ethan, musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz. Prezenterka. Ostatnia rada dla naszych widzów? Ethan. Pospieszcie się. Zacznijcie żyć, kochać, bo nie wiadomo, ile jeszcze czasu zostało wam na liczniku życia. Zawsze wydaje nam się, że mamy czas, ale to nieprawda. Któregoś dnia uświadomimy sobie, że przekroczyliśmy punkt, z którego nie ma powrotu, ale będzie już za późno. Prezenterka. Punkt, z którego nie ma powrotu? Ethan. Moment, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie może już zawrócić, że definitywnie przegapił swoją szansę. Ethan siedział przed lustrem. Charakteryzatorka zmywała mu podkład. Był zadowolony ze swego wystąpienia. Udało mu się zakończenie. Ten punkt, z którego nie ma powrotu. Interesujący pomysł, który może uda mu się rozwinąć podczas jednego z seminariów, czy w jakiejś książce. Madeleine Devine przyszła mu pogratulować. Potrzebowała kilku dodatkowych ujęć Ethana na żywo, żeby umieścić je na stronie internetowej programu Saturday in America. Idealnie byłoby sfilmować pana w swoim gabinecie, jeśli to panu nie przeszkadza. Ethana zirytowała ta propozycja, ale nie dał tego po sobie poznać. Nie miał najmniejszej ochoty, żeby dzisiejszego ranka ktoś za nim łaził. Frank może z panem pójść, zaproponowała Madeleine, wskazując na jednego z kamerzystów. W godzinę wszystko będzie gotowe. Ethan zawahał się. Nie mógł odmówić Madeleine Devine. Nie mógł odmówić NBC. To był biznes i tak jak mówił Warhol, good business is the best art. Z drugiej strony nie planował spędzić dzisiejszego ranka w swoim gabinecie. W głowie miał wciąż obraz tajemniczej i groźnej rudej kobiety. Pragnął jak najszybciej znaleźć się z powrotem na jachcie i przekonać się, że łóżko jest puste. No to co, Ethanie? Zgadza się pan? Postanowił odpowiedzieć nie, Madeleine. Nie dziś rano. Ale zamiast tego usłyszał, jak mówi: Oczywiście, niech pani powie Frankowi, żeby za mną jechał.